Sport w Słupsku i nie tylko.
Rafał Szymański, Słupski Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
Przemek Właś, Radio Gdańsk. Zaczynamy magazyn koszykarski poświąteczny w dobrych nastrojach, chociaż mogło być różnie. Grupa Sierlecy Czarni Słupsk pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 83-74 dzięki trafieniu w ostatniej sekundzie czwartej kwarty Szewona Kolemana za 3 punkty, które to trafienie dało czarnym wyrównanie i możliwość zagrania dogrywki, w której to już czarni
dominowali
11-2, ta część spotkania zdecydowanie wygrana. Jaki to był mecz w wykonaniu czarnych?
No trudny. Wszyscy widzieliśmy, że męczyli się bardzo z MKS-em Dąbrowa. Może daleko mi do tandetnych porównań, ale te ostatnie akcje, ten rzut Kolmana, to troszeczkę takie zmartwychwstanie czarnych w tej ostatniej sekundzie i przemienienie, bo w tej dogrywce widzieliśmy już takich czarnych, jakich chcielibyśmy oglądać na tle, no chyba mentalnie rozwalonej zespołu z MKS Dąbrowej Górniczy. Ale wracając do pytania, jaki to był mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, czarni chyba mieli kłopoty z graniem, wydawałoby się potencjalnie z łatwym rywalem, który nie ma centra, gra trójkami na centrze, więc przewaga Witlińskiego, przewaga fizyczna Lejka dała, powinna Leończyka, powinna dać...
Lejka w tym meczu nie było.
Tak. Znaczy mówię o teorii, która przed meczem, tak, o założeniach. Wydawałoby się, że powinna dać czarnym zdecydowaną przewagę, jednak tak nie było. Bardzo sprytnie grał MKS Dąbrowa i mimo tego, że Mantas Cesnowski, słupski trener, próbował różnych sztuczek, może nie wiem, czy pierwszy raz, ale dawno nie widziałem takich akcji, że czarni w defensywie, co prawda, próbowali grać taką rozsypującą się strefę indywidualnie, później strefa, a w ataku w końcu chyba w czwartej kwarcie widzieliśmy najbardziej jakieś takie sztuczki, zagrywki, że Witliński nie grał pod koszem, wychodził, ale nie na obwód, tylko wychodził do narożnika, gdzie ściągał dwóch graczy. No różne rzeczy czarni próbowali, żeby złamać MKS. No i się nie udawało.
Czyli jednak pomysł na ten mecz był. Gorzej było trochę z wykonaniem momentami, chociaż w obronie ten mecz nie był zły.
Nie.
Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, no 74 stracone
punkty. MKS wymykał się jakby wszystkim regułom, które czarni chcieli zastosować.
No bo Jarek Mokro, grający de facto jako center z pozycji 3-4, wychodził na obwód i rzucał za 3 i rzucał cel. Bo trafił, jeżeli dobrze pamiętam, 4 albo 5 rzutów, za chwilę to sprawdzimy dokładnie. Natomiast MKS się nie poddawał, bo trochę MKS walczył w tym meczu trochę o życie, no bo zwycięstwo w Słupsku dawało już pewien rodzaj komfortu w walce o utrzymania. Tak jeszcze mamy te 4 kolejki, w których wszystko się może wydarzyć.
Bardzo dobrze MKS bronił, szczególnie pola 3 sekund, tak zespołowa obrona. Mimo że czarni zdobyli w tym meczu chyba z 50 punktów z tego pola, to i tak mieli kłopoty z pokonaniem tego, właśnie z wejściem tam, stąd też Witliński dlatego wychodził na obwód. Wspomniałaś o Lejku, 3 mecz z 0 dorobkiem, to rzeczywiście albo to już jest tak, że już Mantas Cesnowski przestaje na niego stawiać i ten zawodnik siedzi w boksie i istnieje tylko na ławce rezerwowych, albo no już nie ma na niego pomysłu. Bo
to znaczy on nie realizuje tego, co trener mu nakazuje, zwłaszcza w obronie, bo w ataku to jest zawodnik, który sobie potrafi poradzić, natomiast w obronie jest po prostu zagubiony i mam wrażenie, że jakby jego zmysł koszykarski, inteligencja koszykarska nie nadąża za tym, co mogłoby jego ciało, ale to zostawmy, bo to jest zmartwienie no, trenera.
Z jednej strony trenera, ale skoro trener ma najlepszą defensywę w obronie, a jeszcze ma Lejka, który mógłby potencjalnie coś więcej dać, więc rzeczywiście tu ten problem jest pogłębiony. Szkoda, no ale okazuje się, że ten sam patent, który zastosowany był w zeszłym sezonie, gdzie Young miał być zadaniowcem i dobrze się z tego wywiązywał, to tutaj z Lejkiem absolutnie to nie zadziała.
No to Young na tle Lejka wyglądał jak zawodnik o 2 półki wyższej, że tak powiem, koszykówki, jeżeli tak, ale to do tego pewnie jeszcze może wrócimy. Na pomeczowej konferencji trener Winnicki trochę nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie o dogrywkę, bo twierdzi, że tak, tego typu pytania nie mają większego sensu, ale ja chciałem go właśnie dopytać o to, czy to było już tak, że zespół zgasł mentalnie po tym, jak czarni doszli i doprowadzili do remisu, czy też po prostu grając wąską rotacją 7. Zabrakło już po prostu najnormalniej w świecie sił, bo zawodnicy grali powyżej 30 minut. Z tego powodu pytałem o to, no ale trener Winnicki wyraźnie załamany po tym spotkaniu. No to posłuchajmy tych pomeczowych podsumowań. Trener Jacek Winnicki, Jarosław Mokros oraz Mantas Czesnowskis.
To jest mecz przegrany na własne życzenie. na 2 sekundy do końca. Mieliśmy 2 rzuty wolne, 3 plus 2. Mieliśmy timeout. Założenie było takie, że jak trafiamy pierwszy, trafiamy drugi. Jak nie trafiamy pierwszego, nie trafiamy drugiego. Wkradło się rozluźnienie. W tym momencie wszyscy byli już w sytuacji po meczu. Niestety nie zrealizowaliśmy założeń. Popełniliśmy błąd akcji. Zostaliśmy rzut za 3 punkty na remis. Dogrywka bez historii. Jedno, co chcę podkreślić, jestem dumny ze swojego zespołu. Uważam, że biorąc pod uwagę wszystkie nasze perypetie, zagraliśmy wyśmienite zawody. Jestem z nich, z tych moich zawodników, bardzo dumny za waleczność, za realizację założeń. Nie pozostaje na nic innego, jak dalej walczyć o to, bo sytuacja w dole tabeli jest bardzo trudna.
Gratuluję Słupskowi zwycięstwa. 2 błędy w końcówce, 4 kwarty zdecydowały o tym meczu. I cały nasz wysiłek, cała energetyczność włożyliśmy w ten mecz. Gdzie zapomnienie, przegraliśmy kolejny bardzo istotny mecz, który mieliśmy w garści. Jesteśmy cholernie źli i ciężko cokolwiek powiedzieć po prostu.
Mecz się miał rozstrzygnąć, tak jak powiedziałem, 2 sekundy do końca. Wszystko można na tej dogrywce. W tej dogrywce nas nie było. I nie mam co dodawać. A rozstrzyganie takich sytuacji to zupełnie jest dla mnie całkowicie nieistotne. Zeszło z nas powietrze. Jak ktoś zobaczy, jak wygląda sytuacja na boisku przy tych 2 sekundach, przy rzutach wolnych, to wszystko będzie jasne. Gdybyśmy wykonali to i on trafił przez całe boisko za 3 punkty na dogrywkę, to jest zupełnie coś innego. Ale nie chcę w to absolutnie wnikać. Oczywiście ten mecz, te 40 minut kosztowało nas tyle siły, nie tylko fizycznej, ale też emocjonalnej. Joe grał ze skręconą nogą, Joe Chili. Jak zobaczycie, ile nasi zawodnicy grali, okay, tam odjąć 5 minut, 43, 39, 35, 39, 30, mamy krótką ławkę. Ja zapamiętam ten mecz, on jest przegrany, ale wielkie serce i my musimy wrócić, zjeść jajko wielkanocne i przygotować się do meczu z Toruniem.
Gratulacje dla swojego zespołu, bardzo ważne zwycięstwo. Nie był to jakiś piękny mecz. Graliśmy przeciwko Dąbrowo, bardzo nietypowa drużyna, jak widać. Grają nominalnymi trójkami na piące i to utrudnia. Mają bardzo mocnych zagranicznych zawodników, którzy są bardzo groźni jeden na jeden grze. I to nas dzisiaj naprawdę... Graliśmy nawet niezłą bronę, powiem wam, ale trafiali naprawdę ciężkie rzuty i Mokros, i Blakes, i Blue. I naprawdę nie było łatwo dzisiaj, ale widzieliście, co się stało w czwartej kwarcie, co Szawon nam dał super prezent na święt. Super prezent i takiego Szawona chcemy widzieć i mam nadzieję, że od tej linii teraz będzie coraz lepiej. Gratulacje jeszcze raz dla naszego zespołu, ale oczywiście gratulacje do Dąbrowy. Nie mają łatwej sytuacji, ale walczą każdym zespołem i naprawdę jest ciężko z nimi wygrać.
Wracając do meczu z soboty, to teraz w ostatnich zestawieniach okazuje się, że Czarni wciąż mają najlepszą obronę ligi, ale najsłabszy atak. Ta efektywność w ataku jest najniższa w tej chwili w polskiej lidze. Ta obrona cieszy, natomiast atak powinien być powodem do zmartwień. Z trudem Czarni zdobywają punkty. Zdarzają się kwarty w okolicach 10, 12, 13 punktów. Czy tutaj jeszcze coś do poprawienia, bo stara reguła mówi, zapewne o tym jeszcze będziemy rozmawiać, czy Czarni zagrają w playoffach, ale jak grasz w sezonie, tak grasz w playoffach. I tutaj...
Nie ma się co czarować. Tak zapytałeś, czy można coś poprawić w ataku. No akurat na tle meczu z MKS Dąbrowa Górnicza to byśmy mieli doskonały materiał do przemyśleń, bo chociażby skuteczność w rzutach za 3 punkty.
No, 0 na 14 w pierwszych 2 kwartach.
I to było widać, że Czarni nie funkcjonują, aczkolwiek też muszą się zdarzyć takie spotkania i chyba Czarni dostaną 22 do 20. Wszystkie akcje zdobywali spod kosza, nie było nawet rzutów wolnych.
No Paweł Leończyk wykorzystywał to, trzeba też powiedzieć, że sprytnie się zastawiał i dostawał piłkę tak, jak on lubi, czyli blisko kosza, żeby mógł zdobywać te punkty i wykorzystywał to z,
no bo nie miał tak naprawdę
z żelazną konsekwencją. No nie wiem, czy chciałbym się przepychać z Jarkiem Mokrosem i pewnie Paweł Leończyk też by nie chciał, ale też trzeba sobie powiedzieć, że MKS ma zespół takich trochę bardziej skrzydłowych i tam jest niewielu zawodników niższych niż 1,90 m. W związku z tym można zamieniać się w obronie i nawet ci zawodnicy nieco niżsi mogą bronić tutaj na tych pozycjach podkoszowych.
Tak, tak. Znaczy, ale tam tak, jeden zawodnik już odszedł, drugi był kontuzjowany, stąd te braki pod koszem. Ale wracając jeszcze do tej myśli, że Czarni mają kłopoty w ataku, nie zafunkcjonowała tak naprawdę trójka w tym spotkaniu no, praktycznie przez cały mecz. Czarni mieli chyba 20% skuteczność za trzy punkty, bo w końcu tam kilka trójek wpadło. To chyba jedna z najgorszych skuteczności za trzy w sezonie. Zdaje się tylko ze Stalą Ostrów w Gryfii było gorzej, z tego co sobie przypominam. Jak nie funkcjonuje ta trójka, szczególnie na początku, to czarni nie łapią rytmu gry i od razu widać takiej płynności i od razu widać to w statystykach. Jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nawet Lake nie gra, nie można go w ataku ustawić, no to też to jest widoczne. Trzecia rzecz, może nawet ważniejsza niż ta druga, to to, że też Słupski rozgrywający nie wszedł w to spotkanie idealnie, jako Przęg. Te dwa flopy, ten techniczny, niedostrzeganie innych graczy w ataku, tak? W kontrze tam Dileo mu się fajnie ustawiał, Jakub Przęg sam forsował swoją pozycję i nie trafiał, więc to też nie napędziło Słupskiego zespołu tak, jakby mogło napędzić, gdyby ta drużyna dobrze funkcjonowała. Oczywiście Jakub się już później nakręcił, już lepiej pociągnął to spotkanie, ale znowu, przedostatnia akcja, Słupszczan, w normalnym, regulaminowym czasie gry, on...
faul w ataku.
Tak, on faul w ataku.
I był ten faul w ataku, bo miałem to nagrane telefonem, tę akcję, nagrałem ją sobie i przeanalizowałem.
Kiedy nie popełniać faulu w ataku, jeżeli drużyna może
nigdy,
jeszcze wygrać?
Najlepiej.
To właśnie wtedy.
Ale będę trochę Kubę bronił, bo rzeczywiście próbował pociągnąć ten mecz. Pierwszy z tych fauli jako flop gwizdnięty, to wydaje mi się tak, jak przeanalizowałem to, wydaje mi się, że sędziowie równie dobrze mogli gwiznąć faul w ataku i zawodnika z Dąbrowy i nic by się to nie wydarzyło. Ale zostawmy to, to jest interpretacja sędziów.
Bo z kolei
Anvil wygrał i to jest dla nas zła informacja.
Czy chodzi do sekwencji kolejnej?
Tak, bo myślę, że nad tym spotkaniem nie ma się co już jakby rozkliwiać.
Poczekaj,
Szejwon Coleman jeszcze.
Właśnie,
jeszcze.
Czy
to jest ten moment, w którym ten zawodnik będzie grał lepiej? Bo ja stawiałem taką tezę już od dawna, że Szejwon Coleman jest dużo skuteczniejszy, dużo bardziej pożyteczny dla zespołu w ataku, gdy gra z piłką. Zagrał w tym spotkaniu dwie takie akcje do kosza i zdobył punkty, ale też trzeba pamiętać, że w jednej z akcji no, zderzył się z obręczą sam na sam właściwie. I
ja
to jest tak,
że
to jest też tak, że być może jemu po prostu najnormalniej w świecie brakuje pewności siebie w tym
Wiesz
sezonie.
Co? To ja z tą pewnością siebie to ja bym tak był ostrożny, bo on zagrał najlepsze mecze w czarnych do połowy grudnia, szczególnie ten z Toruniem. Później przyjechała do niego rodzina, a więc wtedy, kiedy powinien mieć największą pewność i taką ostoję, i zaczął grać słabiej. Teraz rodzina wyjechała i zaczyna dobrze grać. Oczywiście to nie musi być zupełnie powiązane.
To ale... może być zupełny przypadek.
Tak, dokładnie. Ale widać było, że w ostatnich meczach on w ogóle, no to nie jest ten gracz. Nie patrzył właściwie na obręcz, tak? Uciekał od tego. A w końcu z Dąbrową, tak? Po meczu z Toruniem, gdzie nie zdobył żadnego punktu. Z Dąbrową fajnie zagrał. Tak jakby się troszeczkę przełamał. No i znowu, te kluczowe akcje w czwartej kwarcie, już pomijam ten ostatni rzut decydujący, ale dwie akcje wcześniej, to jego akcja 2+1 też dała czarnym oddech i cały czas trzymała wynik tak na styku. Także to jest dobre. W kontekście jeszcze tego, że Paweł Leończyk też 12 punktów zdobył, to w połowie pierwszej kwarty i Leończyk i Coleman chyba razem mieli właśnie już chyba po 6 punktów, czyli zdecydowanie więcej niż w całym meczu w Toruniu, gdzie mieli po 0. Więc to...
No trudno mieć mniej niż
tak,
w Toruniu.
I to też pokazuje, że Coleman może potrzebuje takiego trochę większego do
może
do
potrzebuje więcej,
zespołu,
może
tak?
więcej piłki potrzebuje
możliwe,
w ataku. To być może też tak wygląda.
Nastąpiło w tym meczu z Dąbrową Górniczą, ale to też było widać później w dogrywce, jak ten zespół już funkcjonuje inaczej, kiedy łapie taki oddech. I
no, dostał tlen istnieje. Po prostu tym tak. rzutem Colemana. Ale jeszcze chciałem zapytać o Macieja Kucharka, który chyba trochę przegrał ten mecz zespołowi z Dąbrowy, bo pierwszego wolnego miał nie trafił, drugiego też miał nie trafić w związku z tym, bo założenie było takie, jeżeli wierzyć trenerowi Winnickiemu, a nie ma powodu, żeby nie wierzyć, bo to założenie jak najbardziej logiczne, że jeżeli trafiasz pierwszy rzut, no to trafisz też drugi rzut, a jeżeli nie trafiasz pierwszego rzutu wolnego, to drugiego też Maciek nie trafiaj, bo 2,3 sekundy to jest za mało, albo właściwie to graniczy z cudem, żeby trafić przez całe boisko, zebrać piłkę i trafić do kosza. Tymczasem Maciej trafił i dał czarnym możliwość wzięcia czasu, przeprowadzenia, przeniesienia akcji na drugą połowę. Potem się pogubili zawodnicy Dąbrowy w tej akcji obronnej. Tam były trzy opcje do podania, tak przynajmniej po meczu, bo pytałem o to, tłumaczył Mantas Czesnawski. Z jedną z opcji był właśnie Dileo, jedną był również Szewon Coleman. On zdążył uciec gdzieś tam na koniec wróg i dostrzegł go Jakub Szenk, podając mu właściwie przez pół boiska piłkę. No i Coleman, nie zadrżała mu ręka i trafił, chociaż też tak jak oglądałem tę akcję, to tak widziałem, że ten zawodnik Dąbrowy
zbliżał się,
ale tak jakoś bez przekonania biegł do tego, do tej obrony, tak jakby już czuł, że to już za późno, że ta piłka
ja
wpadnie.
Pierwszy, jak obserwowałem tą akcję, to myślałem sobie, czemu rąk nie podnosi, to też by tam troszeczkę pomogło w tej obronie, no ale to jego sprawa właściwie.
Nie, no biegł nie tak bez przekonania moim zdaniem zupełnie, że coś tu się wydarzy.
Jakby albo wierzył, że tam jest gracz czarny.
Może też nie chciał prowokować sytuacji, w której by się rozpędził i spowodował jakiś faul. Przy nietrafionym rzucie to mogło dać trzy wolne, trzeba by trzy trafić, co nie zawsze się czarnym udaje, ale zostawmy
stąd
to.
Właśnie myślałem o tych rękach, że one więcej by dały niż taki bieg na
czasami te wyciągnięte ręce powodują, że ten rzut jest jeszcze bardziej, ma taką parabolę wpadającą do kosza, że pomagają trafić niż nie trafić, więc spudłować rzut, ale cieszmy się z tego, co jest. To jest zwycięstwo, które teraz mamy, jeżeli chodzi o czarnych, bilans właściwie lustrzany. 7-6 w domu, 7-6 na wyjeździe, 14 zwycięstw, 12 porażek. To nie jest bilans, który pewnie raduje i kibiców, i trenera, i prezesa, i zawodników, ale to jest wciąż bilans, który daje czarnym możliwość gry w fazie play-off.
No i patrzymy.
Zawiesiłeś się strasznie.
Nie, bo powiedziałeś wszystko, tak? Ja tak jeszcze pomyślałem sobie, że z tym bilansem to w poprzednich sezonach już by był właściwie ten play-off. Tam zdaje się z 15 wygranymi można było awansować. A teraz praktycznie każdy mecz jest walką o wszystko, czyli o ten udział w play-offach. No i znowu, zawiesiłem się, bo sobie pomyślałem, że cały czas ten zespół swoją grą nie daje nam pewności, że w tych play-offach będziemy grać.
To spójrzmy na wyniki tej ostatniej kolejki 26. Suzuki Arka Gdynia, Rowpluk Sokół Łańcut 84-81. Przyznam szczerze, stawiałem, że zespół Marka Łukomskiego wywiezie zwycięstwo z Gdyni, ale trafił za trzy Nowak Musić i pozbawił zespół. Tam był błąd w obronie. Pilnowano Florensa, a odpuszczając...
Ale trener Łukomski mówił, że tak miało być. Czy miało być podwojenie na Florensa?
Tak, tak, ale niepotrzebnie pomagał moim zdaniem tam za bardzo Sanders, ale zostawmy to. PGS Płynia, Arriva Twarde, Pierniki, Toruń 92-82. Zespół z Torunia nie sprawił niespodzianki na Pomorzu Zachodnim. King Szczecin mimo dużych problemów jednak uporał się z Polskim Cukrem, startem Lubin 86-78. Absolutnie szalony mecz w Gliwicach. Tauron GTK Gliwice, Legia Warszawa. Cztery dogrywki, 135, 136 i 49 punktów Vinalesa. To jest naprawdę wynik, który skłania do tego, żeby nisko skłonić głowę i pokazać, że no prawie jak w NBA, taki wynik pod 271 punktów to naprawdę jest coś imponującego. Enea Zastal BC Zielona Góra, BM Stal Ostrów Wielkopolski. No, miała się Stalówka przejechać po zespole Zastalu, ale jednak się zespół Zielonej Góry postawił 87-97, ulegając 10 punktami, ale nie był to tak jednostronny mecz, jak można by się było spodziewać, chociaż niektórzy obstawiali, że z jednym rozgrywającym plus Michalakiem to zespół Ostrowa się może nie wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, ale Michał Michalak 25 punktów w tym meczu, bardzo dobry występ. Anwil Włocławek, Enea Bramczyk, Astoria Bydgoszcz. Mecz do połowy trzeciej kwarty bardzo wyrównany, a potem Anwil odjechał 97-81 i WKS Śląsk Wrocław Trefl Sopot. Mecz trochę rezerw, chciałbym powiedzieć, w dużej części, bo w obu zespołach no, duże braki zawodników z pierwszych piątek i trochę rezerwami musieli łatać obaj trenerzy składy, ale jednak WKS Śląsk Wrocław wygrał z Treflem Sopot 71-67, grając falami, co tu dużo kryć.
Wyrównany mecz, Trefl, tak jak powiedziałeś wcześniej, bez kilku zawodników. Mnie najbardziej się, może nie podoba, też jestem zadziwiony tym wynikiem w Gliwicach, trzy połowy, chociaż głupio to brzmi, trzy połowy, no, ale te cztery dogrywki to 20 minut czystej gry, więc...
No to godzinkę grali panowie, to rzeczywiście. Dokładnie. No ale dobra.
Trzy tercje właściwie.
W nagrodę wystąpili koszykarze Legii Warszawa w familiadzie, w dwójce. telewizyjnej. Spójrzmy na to, co szykuje nam się już od najbliższego czwartku. Czy to będzie mecz o utrzymanie? Arriva Twarde Pierniki Toruń MKS Dąbrowa Górnicza w czwartek 17.30.
Połowa spotkań będzie o utrzymanie łącznie z meczem startu Lubliny z Czarnymi, bo start też przecież musi się martwić o to.
Dobrze, pytam, kto tu wygra, Rafał.
Jeszcze raz podaj kto?
Toruń kontra Dąbrowa Górnicza.
Toruń nie ma wyjścia. Jeżeli walczy o utrzymanie, to ten mecz musi mieć na jedynkę, tak? U bok Moserów.
No tak. Suzuki Arka Gdynia, WKS Śląsk-Wrocław. Śląsk-Wrocław, który raczej już będzie pierwszy.
Tak, dwójka.
Czyli Śląsk. Enea, BC Zasta, Zielona Góra, PGS, Pójnia, Stargard. No to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Zresztą tutaj nie będzie nudnych spotkań.
Wchodzimy w fajny okres.
Fajny okres. Wszyscy muszą wygrywać.
Tak.
No, jeżeli Zasta chce zagrać w playoffach, to musi wygrać. Nie ma wyjścia. A z Pójnia to raczej w kwestii pozycjonowania się przed fazą playoff.
Tam są jeszcze opcje, że Spójnia też może wcale nie być taka
no
pewna.
No tak, musiałaby wszystko przegrać, a że tak powiem, bezpośredni rywale musieliby wygrywać. Polski Cukier Start Lublin, grupa Sierleccy, Czarni Słup, to jest mecz, który nas bardzo interesuje. Lublinianie muszą wygrać, jeżeli chcą
Czarni też
przedłużyć swoje szanse na utrzymanie, bo jeżeli Twarde Pierniki wygrają z Dąbrową Górniczą, to sytuacja się bardzo skomplikuje w tej grupie, nazwijmy ją spadkowej. BM Stal Ostrów Wielkopolski, Rawpluk Sokół Łańcut, Stalówka u siebie potrafi przegrać, ale czy Sokół będzie na tyle szalonym zespołem, żeby zarzucić zespół z Ostrowa swoją grą z dystansu zwłaszcza?
Stawiam remis.
To teraz wybrnąłeś. King Szczecin, Enea Bramczyk, Astoria Bydgoszcz. No faworytem zespół ze Szczecina ewidentnie. Anwil, Włocławek, Tauron, GTK Gliwice. Włocławek nie może przegrywać. Anwil nie może przegrywać, jeżeli chce grać w playoffach. No i Trefl Sopot, Legia Warszawa. Bardzo interesujące spotkanie. Legia chyba celuje w miejsce drugie, więc też musi nad morzem wygrać.
Dobrze, że Legia ma trochę dni odpoczynku od tego spotkania czterodogrywkowego z Gliwicami. No, też musi wygrać. No właśnie dlatego mówię, że fajny okres, każdy zespół musi wygrać. Nie ma
Wszyscy muszą meczu wygrywać. Tak, to będzie przegrywał?
Oby nie Czarni.
Oby nie Czarni. To trzymajmy się tej wersji, że Czarni pojadą do Lublina i wyrwą tam zwycięstwo i zagrają tak, że będziemy nie załamywać ręce, tylko podnosić je do klasków, bo tak też bywa.
Niech wyrwą w jakikolwiek sposób.
Nie, niech wygrą w dobrym stylu, bo dobra gra, taka pewna gra kontrolowana jest Czarnym bardzo potrzebna, bo wiele wskazuje na to, że z 8 albo z 7 miejsca do tych playoffów, jeżeli w ogóle, a trzymajmy kciuki, że tak się uda, przystąpią Czarni, więc wpadną albo na Legię, która jest potwornie silna, albo na WKS, który jest moim zdaniem do ogrania. No to nie, chyba wolałbym ze Śląskiem grać jednak mimo wszystko.
Na razie patrzmy na to, żeby się dostać do tego play-off.
Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Dziękujemy bardzo, to był magazyn koszykarski.
Sport w Słupsku i nie tylko.